Brzeźnica ma poczucie winy. Ja się w tym poczuciu winy wychowałam. I wiemy, że przez lata po księdzu Szczepańskim niechętnie księża przychodzili do tej parafii, nazywając ją czasami parafią księżobójców. Stąd nasze dociekanie, żeby wyjaśnić, że mieszkańcy Brzezińcy Bychawskiej nie upilnowali swojego proboszcza, za to odcierpieli, ale zamordowali mieszkańcy przypisówki. To nie my.
Pomódlmy się za księdza Jana, aby ta ofiara przed Bogiem została przyjęta, aby ta ofiara jego życia też przyniosła owoce potomnym, żebyśmy nigdy nie dopuścili też do tego, by Polską rządzili ludzie bez sumień, którzy Polaków mieli za nic. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy.
Janina Biegalska z domu Greguła, pochodząca z Brzeźnicy Bychawskiej, w której proboszczem był ksiądz Jan Szczepański. Miałam honor reprezentować rodzinę, kiedy w 1996 roku wystąpiliśmy do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu z wnioskiem, z prośbą o ustalenie okoliczności i sprawców męczeństwa i zabójstwa księdza Szczepańskiego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Nazywam się Kazimierz Szczepański. Stryj ksiądz to jest mojego ojca rodzony brat i mój chrzestny ojciec. W 1947 roku został proboszczem Brzeźnicy Bychawskiej w dekanacie lubartowskim.
A ja nazywam się Szczepańska Czesława i jestem Kazimierza żoną. Ja się nasłuchałam od teściowej, od męża.
Pamiętam stryja. Wyglądałem zawsze, kiedy przyjedzie. Jak stryj został porwany, to ja miałem 11 lat wtedy. Mówił odważne kazania, słynął z ostrych wystąpień antykomunistycznych. Także ludzie chętnie słuchali, przyjeżdżali z innych wiosek poza parafii na wysłuchanie tych kazań. Ale zauważyli, że jacyś dwóch panów przyjeżdża i tam gdzieś tak pokątnie się tam skrywał, a to byli donosiciele do tego lubartowskiego
UB urzędu.
No tak. Z tego co wiem, to stryja uprzedzali, żeby przestał mówić takie kazania przeciwko władzy ówczesnej. Ale stryj wszystko jedno nie poprzestawał. I być może, że to skłoniło do tego, że tego stryja naszego porwali wtedy i tak męczyli.
Jesteśmy w Brzeźnicy Bychawskiej, przy nowej plebanii, bo po starej plebanii nie ma już śladu. Zostały kamienie narożne, w których była i w których jeszcze 10 lat temu można było zobaczyć ślady po kulach wystrzelonych przez tych, którzy wdzierali się do plebanii, żeby porwać księdza. Zagrzybiona, trudna do renowacji, do odnowienia, uznano, że mniej kosztowne będzie wybudowanie nowej. Trochę żal.
22 sierpnia 1948 roku w nocy zastukali do okna stryja. No, że z chorym przyjechali. No to stryj mówi, żeby do pana Gąbiowskiego poszli. Powiedział im, gdzie to otworzy kościół. A stryjo się przygotuje i wyspowiada tego chorego. Za chwilę oni mówią, że chory mdleje, proszę o wodę. No to stryj tej wody tam wziął w jakąś tam kubek czy szklankę, nie wiem jak tam było, przez lukcik chciał podać. Oni tej wody nie tego, tylko chwycił za rękę stryja i chciał wyciągnąć jakoś do tego, ale stryj się wyrwał. To w tym czasie jak wyrwał się, to strzelili tak na wysokość głowy. Ja pamiętam tą dziurę w tej ścianie od kuli. No i oni już wtedy tam przez okno, już otworzyli to okno, wdarli się do środka. I stryj powiedział gospodyni, że Wiktorio, ze mną jest źle. Nie rabowali, bo pieniądze stacy rozsypali po podłodze. Następnie ubrać się kazali w płaszcz. No i podobno związali ręce. I stryja zabrali, a gospodyni nakazali, że ma w ogóle do rana nie wychodzić z domu. Ona dosłownie wyszła godzinę czasu. Była taka zamknięta i potem wyszła i poszła do państwa Gąbiowskich. I pan Gąbiowski na stację pobiegł do telefonu zadzwonić, że księdza porwali. No, ale tak to była godzina może druga, może to gdzieś tak mniej więcej nocna pora. Z Lubartowskiej tej UB przyjechali dopiero rano z milicją, psem, ale pies inny kierunek obrał. To znaczy szedł może za śladami, ale pokierowali go inaczej w kierunku stacji, a tam taka była bramka za kościołem. Tędy wyprowadzili, tam gdzieś konie były i te konie stryja powiozły.
Ksiądz Grzegorz Warchu, proboszcz parafii w Brzeźnicy Bychawskiej. Nie patrzyłem, jak było wcześniej, ale gdy przyszedłem, to odżył rajd rowerowy szlakiem męczeńskiej drogi księdza Jana Szczepańskiego. I wtedy przed rajdem sprawuję mszę świętą za księdza Jana. Bardzo przeżyliśmy wszyscy wyjazd do parafii Łańcuchów, gdzie pochowany jest ksiądz. Bo do tej pory jakoś tak się złożyło, że nie było takiego wyjazdu na grób księdza Szczepańskiego z tej parafii. Dopiero jak pojechaliśmy na poświęcenie tablicy, i tam wzięliśmy udział w tych uroczystościach w Łańcuchowie i po nich udaliśmy się na cmentarz, na grób, gdzie jest pochowany ksiądz Jan Szczepański, to jakoś w starszych ludziach, jakoś to odżyło wszystko, pamięć o księdzu Szczepańskim i widziałem, że nawet na grobie, gdy wspólnie odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, byli ludzie bardzo wzruszeni. Bo wszystko w nich jakoś odżyło wtedy.
W tym domku tam dalej, jak się tutaj parafia zaczynała u państwa Gołębiowskich, to w tym domku właśnie to księża mieszkali kiedyś.
To do nich przybiegła gospodyni z informacją w nocy i z takim wołaniem o pomoc.
Gołębiowski Jan, tu urodzony, tu zamieszkały. No jak było. No miałem wtedy, nie wiem, ze 7 lat czy tam ileś. No pamiętam, bo to była godzina może w pół do trzeciej, przed trzecią jeszcze w każdym razie. I ta gospodyni wpadła i tak cicho księdza zabrali. No i zaraz tu stryjo był tego, zaraz ludzi. I później no jakoś to tam policja, UB to. Otędy był drogowieziony. To pies chciał, no za śladem szedł. To tam jak ja nie byłem przy tym, to cofnęli psa i tam w innym kierunku i tego. No coś więcej, no to taki był naprawdę ksiądz, że trudno zapomnieć takiego człowieka. Ja tych kazań nie pamiętam, ale jak wszedł, to no, tam ambona była, to zawsze tam wyraźnie, dobitnie i tak powoli to rzeczowo mówił. Ale też trochę tam może i na temat tego ustroju, jak to było. No bali się, bo to tak nie wiadomo z kim temat było zacząć i na jaki. Między sobą rozmawiali znajomi, ale tak, żeby gdzieś na łopce, to tego. No nie wiadomo. Ja pamiętam, że szwagier woził śmietanę do Lubartowa. A ja byłem taki, jedź, no i jechałem. To z taki baryła z niedźwiady. Wiózł suporek na dom, koń idzie za moim wozem, a on siadł do mnie. I kto to tego księdza zamordował? A ja no, mówię, no nie wiem, bo to jeszcze nie było wiadomo. Różnie ludzie mówili o tym, że...
Najpierw...
Do Leszkowic.
Do Leszkowic. No i wjechali w kierunku Leszkowic, potem Chwilleja chyba.
Przypisówki. To najpierw do Przypisówki.
Przypisówki. I tam w tej Przypisówce chyba ostatnia już była ta męczarnia stryja. I z Przypisówki po trzech dniach wywieźli na Dwieprz. Tam ręce związali stryjowi i strzelili w głowę, w ucho. Kula wyszła, ale nie już żywego wrzucili jeszcze do wody, tak lekarz stwierdził. 3 września wypłynął w Woli Skromowskiej, to jest dość daleko. Pamiętam, że ojciec wtedy zboże młócił maszyną. Listonosz przyniósł telegram.
Od księdza Jędruszaka.
Jędruszaka. Ksiądz napisał, że przyjeżdżajcie, bo mówi, ksiądz jest bardzo ciężko chory. I zaraz ojciec rzucił temu cenie i pojechali.
Brzeźnicy... Ale ksiądz już nie żył, tylko ksiądz nie. Kazio.
Zabrany został.
Jak już wyłowili ciało, to...
Telegram przysłał, że przyjeżdżajcie, ciało zostało odnalezione. No i dopiero po jakimś tam czasie przyjechali i zabrali. Zabrali stryja, samochód, zawieźli do kostnicy. Byłem ja w tej kostnicy, ale już jak był stryj ubrany w szaty, to z ojcem ja byłem. Także jego było trudno tam rozpoznać. Babcia nie przyjechała, ojciec tam poszedł. Ojciec był, gospodyni była, a pan Gołębiowski. I rozpoznali.
Oj, no to żałoba, tu Brzeźnica aż się trzęsła. Płacz, lament taki, że takiego księdza tego zabrali. Później potem nastał Sidor, no ale to taki stróż tam pilnował niby. No także to przeminęło to wszystko, ale pamięć pozostała jednak.
I też ja byłem w Lubartowie, jak było wyprowadzenie do świętej Anny, do kościoła. I jak było wyprowadzenie do Brzeźnicy Bychawskiej, to jest około 15 czy 16 kilometrów. Też szedłem do kościołaśmy. Przyjechali, weszli, całą noc się odprawiało. I dopiero rano o 9 było wyprowadzenie z kościoła i jechali w kierunku Ostrowa, Roskopaczewa, Puchaczowa do Łańcuchowa. Na wieczór przyjechali do Łańcuchowa. Jechali ludzie tak samo razem i szli i jechali, bo to w furmanko, to się jechało wolno całą drogę. I rano był pogrzeb.
Ludzie się zorganizowali, szli pieszo i niektórzy jechali furmanką. I powoli ten kondukt żałobny przemieszczał się i przy każdym kościele się zatrzymywali, modlili się.
Ponad 40 kilometrów, 45 chyba, 6. Najwięcej to wyszło ludzi w Puchaczowie. Księdza dobrze znali, a z tych stron pochodził w pobliżu.
Ja jeszcze pamiętam, jak wyszłam za mąż, wisiał na gwoździu płaszcz czarny. Nikt nigdy nie mówił, czyj to płaszcz. Dlaczego ten płaszcz tutaj wisi? Cisza w domu, a po pewnym momencie teść mówi, bo to był mojego brata, męczennika, płaszcz. I to jest pamiątka, żebyśmy wiedzieli o nim. Byśmy nigdy nie zapomnieli.
A tu jest muzeum nazwane parafialnym imienia księdza Jana Szczepańskiego. Przedstawia różne rzeczy związane z życiem tutejszych ludzi.
Ale są jakieś pamiątki po księdzu Janie? Nie.
Nie.
Czyli imię
nie
tylko,
żadnych,
tak?
Żadnych pamiątek po księdzu Janie, które by tutaj zostały. Nic, a nic, ani jednej rzeczy nie znalazłem, która by była pamiątką po księdzu Janie, a myślę, że ksiądz Poździk, gdyby taką odnalazł, na pewno by ją we właściwym miejscu i z właściwym szacunkiem umieścił.
Żadnej książeczki do nabożeństwa, Biblii?
Tego poszukiwaliśmy, nie ma tych rzeczy.
Bo rodzina też nic nie ma?
Rodzina też nic nie ma, bo rodzina się przeprowadzała. I gdzieś te rzeczy zostały zagubione. Nie ma.
No to ja przeczytam. W służbie Chrystusa i Kościoła, świętej pamięci ksiądz Jan Szczepański, 1890-1948, gorliwy i świątobliwy kapłan, zamordowany w sierpniu 1948. W 42. rocznicę bestialskiego zabójstwa tablicę tę ufundowali ksiądz kanonik, magister, proboszcz Demidowicz i parafianie Brzeźnicy Bychawskiej 22 sierpnia 1990 roku.
To był już ten czas, kiedy można było upamiętnić księdza. Pierwszy rok, czyli właściwie pierwsza możliwość upamiętnienia, pierwsza możliwość otwartego mówienia o tych czasach, które minęły i o zbrodniach, które popełnione zostały.
W lecie, jak tylko są kwiaty już w ogródkach, to zawsze ktoś przyniesie. To się samo tu dzieje. W każdym razie ambona, z której mówił ksiądz Jan, to jest ta ambona, ale ona wówczas była tutaj, bo tu jest jej miejsce.
No to jest ta ambona, która przetrwała. Bez mała 100 lat, bo to jedno z pierwszych wyposażeń kościoła, jakie tu były. Ołtarz główny, ambona, chrzcielnica. Tak.
Bali się mówić ludzie. Tak mój ojciec tak pragnął za życia, żeby jakoś to wyjaśnić, ale bał się, bo był też obserwowany.
Winny musiał ktoś być i tego. No, ksiądz był na plebanii, zabawa była zabawą, no tutaj się młodzież rozchodziła, może ktoś i widział, tylko później taki no szum, zamęt się to wszystko zrobiło.
Czy boję się, każdy się bał, no o siebie się bał.
Marcin Kruszyński, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie, kierownik Zakładu Historii i Wychowania Patriotycznego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jest takie przeświadczenie społeczne, pytanie na ile to jest mit, a na ile to jest rzeczywistość, że ludzie dawnego systemu władzy i zarówno ci związani z partią, jak ci związani z aparatem przemocy w taki czy inny sposób oddziaływują na naszą rzeczywistość dzisiaj też. czy uwłaszczyli się w umiejętny sposób i mają kapitały finansowe, dzięki czemu regulują rynek pracy, bądź w jakikolwiek inny sposób weszli w to życie III Rzeczpospolitej, że mają na tyle duże wpływy, że mogą negatywnie wpłynąć na nasze życie. To jest przeświadczenie, które funkcjonuje, nikt tego nie weryfikuje, ale ludzie mają z tyłu głowy, że coś takiego jest, prawda? I ja sam tego doświadczyłem, tego się nie czepiamy, bo to jest syn prokuratora z czasów stanu wojennego, on dzisiaj też może tak mi tu załatwić, że zaraz dołożą mi podatek, albo zaraz geodeta coś inaczej wymierzy i stracę działkę albo dostęp do drogi. Więc to oczywiście funkcjonuje. W małych miejscowościach nie ma czegoś takiego jak anonimizacja życia. Wszyscy wszystko o sobie wiedzą, więc ten background kulturowy, zawodowy jest powszechny. Te społeczności wiedzą, czują moc, to znaczy oni też doświadczyli kiedyś tej mocy. Ten mechanizm nie jest historycznie nowy. Z czym to można zestawić? Ano na przykład z tym, co działo się w Rosji carskiej po roku 1917. To znaczy wielu ludzi bardzo długo nie wierzyło, że obalony arystokrata, urzędnik tak do końca stracił władzę. Przecież ja i mój dziadek, pradziadek modliliśmy się w cerkwi za właściciela naszej ziemi. I on rzeczywiście jeszcze przez jakiś czas mógł coś zrobić. To też wchodziło w sferę takiej mitologizacji, ale powtarza się w dzisiejszych czasach.
Bestialstwo, z jakim go zamordowano, wynikało z okrucieństwa powojennego, z okrucieństwa oprawców, którzy granice człowieczeństwa zagubili.
No i przede wszystkim, żeby przestraszyć innych księży.
Tak.
Bo każdy zdrowomyślący pomyśli, to mi też to grozi, gdy będę źle mówił na temat władzy ludowej i ZSRR.
Lubił ludzi. Cieszył się, jak przychodzili do kościoła. Wyglądał, wychodził, czy już wszyscy się poschodzili, czy już zaczynać. Czasem czekał, jak widział, że jadą wozy z innych parafii.
To poczekał.
To poczekali z nabożeństwem. Był takim odważnym człowiekiem, bo nie wszyscy wtedy byli odważni, ludzie się bali. Ludzie się boją w ogóle mówić, do tej pory.
Krzysztof Szczepański, zamordowany ksiądz Jan, był moim stryjecznym dziadkiem. Temat stryja to taki temat tabu. Nie chcieli o tym mówić mieszkańcy Brzeźnicy Bychawskiej. Aczkolwiek no, bardzo dziwne jest, że do tej pory wiele osób nie chce mówić. Myślę, że się boją, że może coś im się stać.
Milczenie jest uzasadnione budowanym przez dziesiątki lat lękiem i zagrożeniem. Opowiadano nam Woli Skromowskiej. Dziewczynka, która pasła krowy, pierwsza zauważyła ciało księdza płaszczem zaczepione o gałęzie na zakolu rzeki Wieprz. Dziewczynka została przesłuchana, trzymana w Lubartowie 2 dni. Dziecko nie mówiło przez kilka lat, tak ją przestraszono. Tego my nie pojmujemy, bo żyjemy w wolnej Polsce. Nawet kiedy wchodziliśmy do starszych mieszkańców z pytaniem, jak to było w tamte dni? I nawet w tym XXI wieku słyszeliśmy zdania: nie ruszaj tego, nie pytaj, po co ci to? Może lepiej pewnych rzeczy nie odgrzebywać. Oni jeszcze wszędzie mają swoje macki. Masz rodzinę, znajdą, zastraszą, podpalą.
I jeszcze wie pani, co byśmy chcieli? Żebyśmy się dowiedzieli tak naprawdę, bo są różne nazwiska
Morderców.
Ci mówią takie, inni mówią troszeczkę inne, ale chcielibyśmy, żeby kiedyś przyszedł taki czas, żeby prokurator mógł powiedzieć, ten i ten to zrobił.
Według dochodzeń śledczych z Instytutu Pamięci Narodowej znane są już nazwiska, prawdopodobne nazwiska sprawców tej zbrodni. Byli to mieszkańcy wsi Przypisówka. Obaj już nie żyją. Obaj umknęli ziemskiej sprawiedliwości. Żyją rodziny. Nie chcemy, żeby odpowiadały za za cierpienie, to byli pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa w Lubartowie, komuniści z przekonania, bandyci, zbrodniarze. Oni mieli polecenie zastraszyć księdza. Mieli polecenie, żeby zabić. Ale czy musieli aż tak długo i okrutnie torturować? Dlatego uważam, że nie chcemy ich pamiętać z nazwisk. Wiemy i niech odejdą w niepamięć.
My żyjemy wciąż w takim społeczeństwie, które nie potrafi oddzielić pewnych faktów historycznych od tego, kto za co jest winien i że winy się nie dziedziczy przecież. Na ile ujawniać, na ile nie. W tej chwili przygotowałem z kolegą książkę na temat znanego bardzo wojskowego, zamordowanego w roku 52 przez komunistów i było pytanie, czy odsłaniać agenturę, która go otaczała i tak dalej, i tak dalej. I ja uznałem, że nie. Że nie, że dla człowieka w XXI wieku ważne jest, żeby rozpoznać mechanizm opresji aparatu przemocy. Samo nazwisko nic mi nie powie, no to jest jakaś twarz, ale ta twarz sama w sobie jest bez znaczenia. Ważny był raczej model postępowania tej twarzy. Ale jest oczywiście jakby druga strona tego medalu, to znaczy jestem w stanie przyjąć i biorę to za dobrą monetę, jeśli ludzie mają taką potrzebę, żeby poznać sprawcę. I nie ma w tym nic złego, tylko to nie może promieniować na wszystko, co jest później. To jest na pewno bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli ta zadra tkwi w jakiejś tam mojej rodzinie i ona jest generowana pokoleniowo. Nawet jeżeli w przekazie nie ma agresji bezpośredniej, to my generujemy określony komponent emocji tutaj i gdzieś ta właśnie zadra pozostaje.
Pomódlmy się też za oprawców księdza Jana, bo nasza wiara każe nam modlić się za tych, którzy także dopuszczają się zła, aby może oni też byli wybawieni i by też mogli osiągnąć życie wieczne, bo Pan Jezus na krzyżu umarł za wszystkich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.